Ministerstwo Finansów ogłosiło plany emisji 3-letnich obligacji na rynku chińskim. Emisja ma wynieść 3 miliardy juanów, czyli prawie 2 miliardy złotych. Nie jest to pierwsze takie działanie. Podobny krok rząd polski wykonał w 2016 roku. Tymczasem chińska firma, mająca władzę Chin wśród swoich akcjonariuszy, przejmuje udziały polskiego producenta gier komputerowych, a inna chińska firma dostarcza kamery do rezydencji Andrzeja Dudy i do budynków najważniejszych instytucji państwowych. Czy PiS oddało Polskę Chinom? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jasgarska, zapraszam. Witajcie, jest 13 października, środa. Nazywam się Hanna Jasgarska, a z nami jest dzisiaj nasza reporterka, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam Cię.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, no, Ministerstwo Finansów planuje emisję 3-letnich obligacji na rynku chińskim. Co to oznacza dla Polski? Skąd taka decyzja? To skomentujemy za chwilę, a najpierw poproszę reportaż Cezarego Kłosowicza właśnie na ten temat.
Polski rząd planuje zadłużyć nas w komunistycznych Chinach. Ministerstwo Finansów zapowiedziało emisję obligacji nominowanych w juanach na wewnętrznym chińskim rynku. Planowana jest emisja 3-letnich papierów dłużnych o wartości blisko 2 miliardów złotych. Co ciekawe, Polska jest pierwszym krajem Europy, który emitował tak zwane panda bonds, obligacje na chińskim rynku nominowane w juanach. Już w 2016 roku Polska wypuściła papiery dłużne w komunistycznych Chinach jako drugi kraj na świecie po Korei Południowej. Później panda bonds emitowały jeszcze Węgry, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia i Filipiny, a także Kolumbia Brytyjska, prowincja Kanady. Kwota 2 miliardów złotych nie jest duża w skali całego zadłużenia Skarbu Państwa wynoszącego ponad bilion złotych, ale sam fakt bycia dłużnikiem komunistycznego, totalitarnego państwa jest symboliczny. Dlaczego polski rząd zadłuża się w Chinach, chociaż ma bezproblemowy dostęp do innych rynków i do tego w ostatnich latach starał się zmniejszać udział długu w walutach obcych? Niewątpliwie rząd Prawa i Sprawiedliwości robi tym ruchem kolejny ukłon w stronę komunistycznych Chin, z którymi od dawna próbuje zacieśniać relacje. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości Polska będzie dług w Chinach znacząco powiększać, bo dofinansowania i pożyczki z Unii oraz podwyżki podatków mogą nie wystarczyć na sfinansowanie rosnących wydatków budżetowych. Z kolei dla Pekinu, jak pisze Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, są to pierwsze kroczki stawiane w kierunku uczynienia z juana globalnej waluty. Jednak zwykle obligacje w juanach są szybko zamieniane na dolary lub euro, dlatego według Jakubowskiego ewentualne zyski są czysto polityczne, w tym w promocji samych pand, na przykład wśród zagranicznych firm inwestujących w Chinach, którym juany się jednak przydają. Lub.
No ale gdyby tak zwykły Polak chciał tak dokładnie zrozumieć, co się wydarzyło, no to jakbyś Cezary to wytłumaczył?
Po prostu będziemy dłużnikami chińskich komunistów. To tak myślę, że najprościej można powiedzieć. No, jeszcze wyjątkowo w ich walucie, która no teraz nie jest jakąś mocną. No, ostatnio jak to zrobiliśmy, no to wymieniliśmy na euro i dolary, no ale to myślę jest sprawa drugorzędna. Przede wszystkim no, oni nam pożyczają pieniądze. Na razie nie dużo, ale spodziewam się, że będzie więcej. No i czy Polacy chcą być dłużnikami komunistów, no to już ich jest ich jakby wybór. No.
Panie redaktor, no dlaczego Chiny, skąd ten ruch i co to, też do Pani pytanie, co to właściwie oznacza?
No tak, rzeczywiście to na razie jest mała kwota. tam poprzednia też no, niewielka, ale te plany widać, że są odkurzane. To znaczy po tej pierwszej emisji w 2016, w 2017 Morawiecki zapowiadał kolejną. No, potem przyszedł Trump i no, było wiadomo, że wchodzenie w bliskie relacje z Chińczykami no, by nam nie służyło. Też cały czas akcentowano bardzo mocno na Amerykanie no, to zagrożenie ze strony chińskiej i wstrzymano się. I teraz ponownie do tego wrócono. A więc no, widać, że to jest plan taki, że to jest plan, że to jest kolejny etap tego planu i być może będzie więcej emisji, będziemy się coraz bardziej zadłużać. Jak się kończą takie formy zadłużenia u Chińczyków, no to przekonują się państwa afrykańskie, które muszą oddawać swoje bogactwa i tereny, czy państwa w Azji Południowo-Wschodniej, które też muszą oddawać swoje tereny, także pod kontrolę chińską, czy Pakistan. Także no i teraz wszyscy właśnie, nawet Pakistan i te państwa afrykańskie mówią właśnie, że chcą się z tego uwalniać, bo to jest ogromne zagrożenie. Także no, sam przykłady tych krajów nam mówią, że to nie jest kierunek, którym powinniśmy iść. No poza tym no, to moment, w którym Chiny gospodarka zwalnia, ewidentnie zwalnia, produkcja spada i wielu ekspertów mówi, że nie ma już możliwości, żeby chińska gospodarka rosła tak jak w przyszłości, że sam Xi Jinping to przyznaje między innymi rozpoczynając różnego rodzaju wojny na rynku wewnętrznym z bankami, z firmami wysokich technologii. Teraz będzie, ma być taka wojna z tym rynkiem finansowym. Wszystko to służy po prostu przejęciu większej kontroli przez partie komunistyczne nad wszelkimi instytucjami, które w jakim stopniu kontrolowały, no ale one też troszeczkę między innymi wchodząc na inne rynki, jak gdybym zaczęły mieć trochę więcej wolności, więc on to wszystko, kontrolę partii komunistycznej nad tymi instytucjami, w tym nad finansami. O tym media dziś piszą, między innymi właśnie, że przygotowywane, na Tajwanie się dziś mówi bardzo dużo, właśnie przygotowana jest taka ustawa, która spowoduje, że komuniści zupełnie będą kontrolować rynek finansowy. To jest wynik tego, że no, Xi Jinping wie, że kończy się ta fala wzrostu i on jakiś tam będzie może 1-2%. Co może spowodować różnego rodzaju niepokoje. W związku z tym no, musi mieć jak największymi sferami życia w Chinach kontrolę, bo chodzi o to, żeby no, skupić się właśnie na polityce. Ona będzie dużo ważniejsza niż wzrost, bo przez tą pełną kontrolę nad gospodarką politycznie zapewnią sobie to, że dalej będą u władzy, a przynajmniej Xi Jinping będzie u władzy. Więc a do tego mamy no, ogromne walki na szczycie władzy, bo zbliża się zjazd partii komunistycznej. Xi Jinping robi wszystko, żeby kontynuować swoje rządy, a no, zaczyna mieć sprzeciw, coraz większy sprzeciw i tam rzeczywiście wojna się toczy teraz między innymi z wiceprezydentem Wang Qishanem, który kiedyś zapewnił Xi Jinpingowi wygraną, bo właściwie przed wyborem Xi Jinping był dość nieznanym politykiem, mieli takim nie na tej górnej półki, który miał przejąć władzę, a to Wang Qishan mu pomógł przejąć władzę, a teraz jest jednym z głównych wrogów. Więc mamy niestabilną sytuację gospodarczą, która może się przełożyć na niestabilną sytuację społeczną i mamy walki na szczytach władzy, ogromnie niepewny na sytuacja w Chinach i w tym momencie zadłużać się w tym państwie, no to jest szaleństwem. Ta informacja pokazała się tutaj także na Tajwanie i ja pytałam kilku Tajwańczyków, właściwie każdy z nich użył słowo samobójstwo. Czy my jesteśmy samobójcami robiąc to, zwracając właśnie uwagę na tą niepewną sytuację gospodarczą, na spadek produkcji, na same doświadczenie Tajwańczyków, którzy wycofują się z Chin i mają ogromne problemy, żeby stamtąd zabrać swoje pieniądze. Wycofanie pieniędzy z Chin, nawet jak się je tam zarobiło, jest bardzo, bardzo trudne. Nawet dla takiego człowieka, który tam pracuje i chce, na tym wyjeżdża, no to a zgromadził jakąś kwotę, to naprawdę zabranie tych pieniędzy wcale nie jest takim czymś łatwym. Istnieją takie no, tak zwane banki pod stołem, gdzie no, ktoś te pieniądze przewozi, to jest bardzo niebezpieczne i tak dalej. Także to jest, no to wszystko jest takie no, tak niepewne, że no, inwestowanie znaczy zadłużanie się w tym miejscu tak niebezpiecznym i niepewnym w tej chwili jest czymś, jest no, samobójstwem, tak jak mówią Tajwańczycy. Oni to bardzo często porównują jeszcze do sytuacji międzynarodowej, kiedy mamy, no, widać, że budowany taki sojusz wymierzony w Chiny, tu przodują Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, dołączają się Japonia i Indie. I oni to porównują trochę do sytuacji z tego wieku, kiedy było powstanie bokserów. To była walka z wpływami chińskimi z Zachodem w Chinach, a zwłaszcza z chrześcijaństwem. Wtedy zginęło wielu misjonarzy i chrześcijan. I wtedy stworzyła się koalicja 8 państw, w której były i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Rosja, i Francja. I one pokonały to powstanie. I Tajwańczycy mówią, no wyobraźcie sobie, że wtedy, w takiej sytuacji, kiedy powstaje ta koalicja, widać, że ona jest silna, ktoś inwestuje, ktoś zadłuża się w Chinach. No byłoby totalnym szaleńcem. To może, ten przykład może do nas nie przemawia, ale myślę, że przemówiłby, gdybyśmy sobie pomyśleli, że no pomyślmy sobie, że tuż przed II wojną światową my zadłużamy się u Hitlera. No, to porównanie nie jest zaskakujące, nie jest czymś wydumanym, dlatego że Chiny działają w tej chwili, Xi Jinping działa mniej więcej tak jak Hitler. I te obozy koncentracyjne, które na dużo większą skalę już w tej chwili istnieją w Chinach niż na początku władzy Hitlera, no powinny być dla nas takim ostrzeżeniem. To, co się dzieje w Chinach, to się na pewno źle skończy. I te pieniądze, ten dług, jeżeli to się źle skończy, my nie będziemy musieli tych pieniędzy zwracać w jakiejś formie takiej, no właśnie, gospodarczej, typu jakieś bogactwa i tak dalej, no to jeszcze być może dobrze. W każdym razie no jest to szaleństwo, totalne szaleństwo, zwłaszcza w tym momencie, już abstrahując od sytuacji politycznej, biorąc tylko i wyłącznie pod uwagę sytuację gospodarczą. Niektórzy mówią, że rzeczywiście jest to taki gest ze strony Polski na złość Unii Europejskiej, którą mamy bardzo złe relacje, i na złość Bidenowi, z którym mamy bardzo złe relacje. Ja myślę, że tak, na pewno tak jest, choć być może okaże się, że rzeczywiście my już nie mamy skąd, z kim współpracować, są tylko i wyłącznie Chiny, jak tak dalej będziemy prowadzić politykę. Ale myślę, że jest jeszcze jeden ważny element tutaj. Znaczy mamy rzeczywiście bardzo mocny prochiński obóz, na czele którego stoi Andrzej Duda. I w momencie, kiedy marzeniem Chin, a zwłaszcza Xi Jinpinga, jest uczynienie juana walutą międzynarodową, a także spowodowanie, żeby to była waluta, którą stosuje się przy wymianie handlowej, no to ten program od kilku lat już, od co najmniej 7 lat próbuje realizować z słabymi skutkami. No przyszła jeszcze po drodze pandemia, więc to raczej wydaje się niemożliwe. Ale żeby jakoś nadal podbijać tą cenę i jakoś to zrealizować, no potrzebna mu propagandowo takie gesty, no popatrzcie, Polska, państwo Unii Europejskiej, państwo NATO, państwo określane jako zachodnie, ufa naszemu systemowi finansowemu. Więc według mnie jest to prezent Andrzeja Dudy dla Xi Jinpinga. Po co taki prezent? Otóż uważam, że Chińczycy mogą się odwdzięczyć Andrzejowi Dudzie. To znaczy, mówi się bardzo, ludzie wokół Andrzeja Dudy o tym mówią, że on chce po zakończeniu swojej prezydentury, nie chce zakończyć swojej kariery politycznej i marzy o tym, żeby tak jak Tusk, gdzieś odgrywać jakąś ważną rolę w organizacji międzynarodowej. No oczywiście nie będzie to Unia Europejska, ale w organizacjach międzynarodowych, tak jak Tedros na przykład zrobił karierę w Światowej Organizacji Zdrowia dzięki Chińczykom, w jakiejś innej organizacji można zrobić karierę i na to wsparcie później Andrzej Duda liczy. On dostanie posadkę, prawdopodobnie dobrą zapłatę, tak jak Tusk dostał w Unii Europejskiej, a my wszyscy za to zapłacimy.
No właśnie, samobójstwo to jest słowo, którego używają Tajwańczycy, kiedy słyszą o tym, o tej decyzji resortu finansów. Tutaj, tak jak pani redaktor powiedziała, że możliwe, że to jest po prostu działanie Andrzeja Dudy dla jego własnej korzyści, no ale to można by pomyśleć, no, że prezydent kraju podejmuje takie decyzje, sam może w jakiś sposób na tym skorzysta, ale poświęci cały kraj?
Znaczy to jest jeden z elementów. Jak mówię, na pewno jest też taki, no właśnie, chęć pokazania, że to jest nasz sojusznik może być, pokazanie Unii Europejskiej. Znaczy to już któryś raz robimy. No, z Bidenem się pokłóciliśmy, to chcieliśmy, nie mamy dobrych relacji, no to chcieliśmy pokazać, że do Xi Jinpinga w każdej chwili możemy pojechać, i Rao tam pojechał i jakoś podobno chciał jakieś gwarancje kwestii bezpieczeństwa. od Chińczyków. Jak już pomogliśmy Tajwańczykom, oni za tą pomoc są ogromnie wdzięczni i nawet parę polskich produktów się tutaj lepiej zaczęło sprzedawać, choć nie ma ich wiele, właśnie ponieważ Tajwańczycy chcieli okazać swoją wdzięczność. Można więc by to było wykorzystać także no właśnie we współpracy dalszej gospodarczej. No to zaraz Rao zaczął to sprostowywać, że my jednak jesteśmy zwolennikiem chińskiej polityki jednych Chin, chińskiej na pewno, bo wiemy, że są różne definicje tej polityki i że Tajwan jest częścią Chin. Także no my, no widać, że my tą politykę właśnie prochińską i często ewidentnie nie służącą naszym interesom prowadzimy od lat. To świadczy o tym, że jest silny obóz prochiński. On jest według mnie coraz silniejszy i ten obóz, który chciałby wyeliminowania Chin z wielu sfer naszego życia, no widzi, że przegrywa. Dla mnie przykładem tego, że on czuje, że przegrywa i że chiński obóz prochiński ma coraz większe wpływy, jest ten artykuł, który państwo omawiali, który się ukazał w Gazecie Polskiej o porcie Gdyni, który przejmują, chciałam powiedzieć powoli, ale pewnie nie, no całkiem nie tak powoli Chińczycy. Do tego doprowadziło wiele rządów, ale no teraz jest kwestia taka, żeby oni rzeczywiście zdobyli dość dużą część wpływów. I fakt, że taki artykuł się teraz ukazał w Gazecie Polskiej, to znaczy, że ktoś w rządzie podniósł alarm i znaczy, że nie ma już innej drogi, żeby zatrzymać to, że trzeba zrobić, no opinia publiczna powinna jakoś na to zareagować, bo obóz prochiński, na czele którego stoi Andrzej Duda i ma wsparcie Ziobry, jest bardzo silny.
No i generalnie można powiedzieć, tak przełożyć to właśnie na sytuację zwykłego człowieka. Jakbyśmy mieli sąsiada, złodzieja, oszusta i mordercę, no to czy będziemy iść do niego pożyczyć 500 zł? No to jest prosta sprawa. No tak niestety robią tu ten rząd PiS-u i jeszcze tak tu MSZ się zwraca o gwarancję bezpieczeństwa od oszusta, złodzieja i mordercy. No to gratuluję.
Pani redaktor.
No na czym trzeba załamać ręce? To jest straszne, bo widać, że te wpływy chińskie są coraz większe w Polsce, że to się odbywa z zupełnym brakiem informacji Polaków, bo no, nie mówi się o, nie ma jakiejś debaty, nie ma programów na temat zagrożenia chińskiego. Raz na jakiś czas ukaże się jakiś artykuł właśnie w Gazecie Polskiej, bo być może rzeczywiście jakaś grupa patriotów zobaczyła, że rzeczywiście już nic więcej nie można, bo ten obóz zdrady, no bo to jest zdrada, jeżeli oddaje się... Poświęca się polskie interesy dla stanowiska albo dla jakichś korzyści tej grupy, albo dlatego, że się pokłóciło i nie potrafi się współpracować z krajami, które, no co tu dużo gadać, no nie są państwami, które są obozy pracy i nie są państwami, które ma strategię totalnej kolonizacji, wprowadzenia ich systemu represji i podporządkowania sobie w całości świata. Także no to jest według mnie zaczyna być zwycięstwo zdrajców.
No właśnie, no tutaj mamy takie decyzje no, ministerstwa, czyli no, praktycznie rządowe. No tutaj Cezary, ty jak powiedziałeś, no...
I mogą być następne, bo już się mówi kolejne ministerstwo infrastruktury odgrzewa pomysł budowy kanału Śląskiego, co też Chińczycy chcą budować i to chciała robić firma z czarnej listy korupcyjnej, tak. Która zresztą też bierze udział w przetargach na drogi, tak?
Tylko przypomnę nieskromnie, że to ja byłam osobą, która przyczyniła się do tego, że to zatrzymano, bo ja i Gazeta Wyborcza, ja w Gazecie Polskiej i Gazeta Wyborcza mniej więcej w tym samym czasie napisaliśmy o tej firmie. I to były akurat takie eksponowane artykuły i tam Brown płakał, że Gazeta Polska i Gazeta Wyborcza w jednym tonie, no więc na pewno ci Chińczycy są dobrze. Ale akurat mieliśmy rzeczywiście rację. To była firma, która jest zaplątana w ogromne skandale. I wtedy się udało, ale wydaje mi się, że teraz może być bardzo trudno. Zobaczcie państwo, co się dzieje w Łodzi. Tam teraz wchodzi AliExpress. Z centrum logistycznym, a przecież Łódź to było to miejsce, w którym Chińczycy chcieli taki hub transportowy otworzyć z wykorzystaniem terenów, które kiedyś należały do wojska, i Antoni Macierewicz to zablokował. W 2016 Antoni Macierewicz, to był inny według mnie Antoni Macierewicz, miał jeszcze jakąś posłuchanie i władzę i rzeczywiście był w stanie to zablokować. I Chińczycy wtedy mówili, my tu jeszcze wrócimy. I wracają teraz, w trochę innej formie, ale wracają. I według mnie w wielu innych miejscach i w wielu innych dziedzinach ten powrót w tej chwili zobaczymy.
Jeśli ze strony rządowej nic się nie zmieni, to jak to się może dalej potoczyć, już tak patrząc w kontekście każdego obywatela?
Znaczy, będziemy totalnie podporządkowani interesom chińskim, a tym samym także rosyjskim, no bo to są jednak partnerzy w tej chwili. Także i Rosjanie od razu będą mieli tam, gdzie do tej pory być może odczuli, że mają jakiś trudniejszy dostęp, no to będą z powrotem mieli. Jest jeszcze jedna kwestia, no, to, kiedy wracają te wszystkie chińskie różnego rodzaju inwestycje i ten pomysł zadłużania się Chińczyków, to jest także w momencie, kiedy ma być przedstawiona ta ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa. I wiadomo, że a propos tej ustawy też toczy się wielki bój pomiędzy obozem, który nie chce, który chciałby wyrzucić Huawei z 5G. I tu akurat Morawiecki odegrał jakąś rolę właśnie, że stawiał się, że nie chciał Huawei. No ale niestety Andrzej Duda z Ziobrą chcą tego i też nie wiadomo będzie, jaki będzie los tej ustawy i czy on przejdzie w takiej formie, jaką chcą Duda i Ziobro, czy jaki chciał Morawiecki. No wtedy dokładnie zobaczymy, który obóz zwycięża. No dla Polaków to oznacza, że staniemy się takim państwem totalnie zależnym od Chin, od ich produkcji także, bo to oznacza między innymi to AliExpress wejście. No to znaczy, że Chińczycy, ale także i władze polskie rozumieją, że produkcja ma nie być w Polsce, tylko ma być w Chinach i my robimy dobrze Chińczykom, żeby ich produkcja i gospodarka, mimo tego, że wszyscy mówią, że ma trudności i będzie je miała, ona już się tak nie ma możliwości rozwijać, chociażby nawet z tego prostego powodu, że nie ma rąk do pracy. Znaczy polityka jednego, będzie coraz mniej rąk do pracy. Polityka jednego dziecka doprowadziła do tego, że tych rąk do pracy będzie coraz mniej, więc nawet taki moment, to, nawet ten element spowoduje, że nie ma możliwości, żeby ta chińska gospodarka rozwijała się tak, jak rozwijała. No ale można zawsze pomóc między innymi zadłużając się, między innymi otwierając rynek dla chińskiej produkcji, a tym samym niszcząc polską produkcję.
No tutaj rozmawiamy o sympatiach, powiedzmy sobie, Andrzeja Dudy kierowanych w stronę Chin. No, mamy tutaj jeszcze jeden czynnik. Media niedawno podawały informacje właśnie o systemie kamer produkowanych w Chinach, które, jak czytaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, no, miały być zainstalowane w nowej rezydencji Andrzeja Dudy. Teraz się okazuje, że kamery tej firmy są nie tylko tam, ale także w innych ważnych budynkach państwowych. Pani redaktor, no, dlaczego ten sprzęt tam jest? Dlaczego no, tak naprawdę oddajemy te informacje Chinom?
No właśnie, firma, która zajmuje się inwigilowaniem społeczeństwa chińskiego i wiemy, że jeżeli wychodzi Amerykanie między innymi, dlatego ją wycofali, no bo stwierdzili, że ona produkuje sprzęt, który inwigiluje i przekazuje informacje do Ministerstwa Bezpieczeństwa Chin, ale także no, jest takim opresyjnym, bo między innymi no, ich sprzęt jest wykorzystywany do wyłapywania dysydentów chińskich. Także no, w tym aparacie totalnej represji i budowania takich obozów koncentracyjnych odgrywa bardzo ważną rolę. Już samo to powinno dyskwalifikować, no, ale oczywiście no, samo przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa. No i te artykuły były. I chyba do tej pory ten sprzęt jest w tej willi, czyli pan Andrzej Duda sobie tam zamieszka po tym, jak skończy swoją prezydenturę. No pewnie gdzieś będzie wyjeżdżał na jakieś jakąś posadkę, którą mu też Chińczycy załatwili. I tak wszystko o nim będą Chińczycy wiedzieli i o tym, co się dzieje, gdziekolwiek on jeszcze będzie odgrywał jakąś rolę. Ale no teraz dowiadujemy się, że w polskich ministerstwach jest także ten sprzęt. Także te artykuły no, jakoś zostały przygłuszone. Znaczy, to z reguły wygląda tak, że dowiadujemy się jakąś taki skandal, że ten sprzęt niebezpieczny dla Polski jest wykorzystywany. I zaraz w tym momencie jakiś ekspert od Chin typu pan Pyfel opowiada nam, jak to Zachód się kończy, jak sobie Zachód bez Chin nie może poradzić. W związku z tym no, nikt już nie myśli o tych kamerach, nikt nie myśli o tym porcie chińskim, nikt nie myśli o tym AliExpress. Tylko wszyscy zaczynają, no tak, rzeczywiście, może to jest jakaś szansa, nie możemy sobie poradzić, a tak właściwie to są takie państwa, no takie państwo, no to w sumie takie jak my, no niewiele się różni. Nie ma tam w tym opisie Chin nie ma żadnej mowy właśnie o tych obozach koncentracyjnych, o tej inwigilacji, tylko cały czas jest podkreślanie, że świat sobie w tej chwili bez tych Chin w takiej formie, jakie one są w tej chwili, nie jest w stanie poradzić.
No ale może rzeczywiście nie jesteśmy sobie w stanie poradzić bez tej technologii?
No jakoś trochę wytrwaliśmy, znaczy no, na Boga, jakiej technologii? To jest przede wszystkim technologia kradziona, więc to myśmy ją wymyślili, to Amerykanie ją wymyślili w dużym stopniu. A dziś czytamy, że Huawei no, zaczyna myśleć o innej formie inwestowania, dlatego że już wie, że nie będzie w stanie wyprodukować przez wiele, wiele lat takich chipów, jak chociażby produkują Tajwańczycy. Więc to nie my od nich w dużym stopniu zależymy, tylko oni od nas w dużym stopniu zależą. Ich rozwój bardzo jest uzależniony od tego, czy my będziemy im dostarczać naszą technologię, czy Amerykanie będą i czy Zachód będzie im dostarczał tę technologię. Myśmy jakoś wytrwali w trakcie pandemii i nie było takiego napływu chińskich towarów i jakoś to wytrwaliśmy, prawda? I można by było to kontynuować i o tym mówią Amerykanie, dziś Wielka Brytania, Australia, o tym, żeby tworzyć nowe łańcuchy dostaw i zapraszają państwa, które mogą być. No to odcięcie się, no w całym stopniu się nie da, ale w dużym stopniu odcięcie się od Chin oznaczałoby, byłoby szansą dla Polski. Wiele z tych inwestycji, które teraz wycofuje się z Chin, można by było ściągnąć do Polski. Tajwańczycy mówią o tym, że są zainteresowani większym wejściem w Europę Środkowo-Wschodnią, bo ta Europa rzeczywiście pokazała bardzo swoje wsparcie dla Tajwanu. Ale teraz pytanie, przyjdą na Litwę, która no, rzeczywiście postawiła się Chinom, czy przyjdą do Polski, o której widzą, że oddajemy wszystko. Naszą infrastrukturę, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe, wszystko oddajemy Chinom. Czy przyjdą do Polski, czy przyjdą na Litwę? No tu będzie rywalizacja, my z góry tę rywalizację przegrywamy. Japończycy mówią także, że chcą być bardziej obecni w tym regionie. Dla nich bardzo ważnym elementem jest, do kogo należy ta infrastruktura 5G. I oni mówią, że nie chcą być w krajach, które ona jest totalnie podporządkowana Chińczykom. No więc my mamy 5G z Huawei, czy nie mamy 5G z Huawei? Jeżeli mamy, no to automatycznie wiemy, że takie kraje jak Tajwan, Japonia, nie będą tutaj wchodzić i w mniejszym stopniu będą wchodzić i będą poszukają takich państw, które zdecydują się jednak Huawei wyrzucić. No także to jest, jak mówię, w tej chwili rozgrywa się walka w samym rządzie, ale według mnie wszystkie znaki, które teraz otrzymujemy, pokazują nam, że obóz chiński wygrywa. I to połączenie sił Dudy i Ziobry w tej chwili jest no, bardzo niebezpieczne dla Polski.
No z jednej strony rząd polski już od tylu lat mówi, że no, chcemy być częścią Zachodu, że tutaj cywilizacja zachodnia to jest to, do czego Polska dąży. No z drugiej strony mamy właśnie takie działania. No skąd ten rozdźwięk?
Czy być może to są tylko wyłącznie słowa, no to są, my byśmy chcieli, znaczy widać, że ja uważam, że w tej chwili w polskiej władzy jest takie no, przekonanie, trzeba utrzymać władzę za wszelką cenę. No, to przekonanie, by utrzymać władzę za wszelką cenę, to jest być może współpraca z Chinami w tym pomoże. No mieliśmy już taki moment przed wyborami w Polsce, kiedy Chińczycy w tamtejszych mediach straszyli Polskę, że no, jeżeli nie będą prowadzić prochińskiej polityki, no to może się to dla PiSu źle skończyć nawet. Czyli no, przed wyborami to znaczyło, że może mogą przegrać w wyborach. Więc być może oni już są tak, a może raczej na pewno są tak uzależnieni od Chin, że inaczej nie mogą. A z drugiej strony może liczą na większe wsparcie. No w samym rządzie widać, jak bardzo kwestia sukcesu materialnego jest dla nich dużo ważniejsza niż sukces Polaków, to w ramach równości. Więc no być może myślą, że jakiś potrzebny jest inny wielki brat, który im to zapewni. Także no myślę, że taka pycha i niestety pazerność powoduje, że otwieramy się na, jesteśmy w stanie poświęcić interes, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo interes Polaków na rzecz współpracy z Chinami. Być, no, znaczy, jak się słucha, co mówią ci ludzie, jak słyszymy, że Kaczyński mówi o równości materialnej, no to widzimy, że ci ludzie tkwią w komunie, no więc ciągnie ich do komuny. No Marek Stuski pojechał na zjazd międzynarodówki komunistycznej, no chyba no, czuł się tam dobrze, no to o czymś świadczy, prawda? No występuje na tych różnych imprezach organizowanych przez chińskich komunistów, czuje się tam dobrze, no to więc znaczy, że to są mentalnie ludzie w komunizmie, którzy tkwią w komunizmie.
Mamy już pierwsze głosy od naszych widzów. Lidia Pietruszewska pyta, PiS-owi całkowicie odebrało rozum, jak to powstrzymać?
PiS-owi odebrało rozum. Wczoraj mówiliśmy właśnie o tym, jak PiS postępuje, jak Jarosław Kaczyński postępuje, jak mówi najpierw jedno, potem sobie za chwilę zaprzecza, jak obiecuje i absolutnie tego nie dotrzymuje, także krótko mówiąc oszukuje. I widzieliśmy, że właśnie ciągnie go do socjalizmu czy do komunizmu. I tutaj jak najbardziej no, można powiedzieć, że takie połączenie z komunistami chińskimi, jakieś mentalne czy duchowe, pewnie łatwo im z tego powodu uzyskać. Także no, myślę, że tutaj no, już nie trzeba się już teraz martwić o ich rozum. Niestety no, oni po prostu nie mogą już, nie mogą, nie powinni absolutnie rządzić, skoro robią takie rzeczy. I to tutaj trzeba zmienić. To możemy się bardziej modlić o rozum wszystkich Polaków, żeby wybrali już kogoś faktycznie rozsądnego, kto ma interes Polski na sercu, a nie tylko swój, czy nie wiem, jakiejś międzynarodówki komunistycznej może. I tutaj powinniśmy zdecydowanie działać. No a ten rząd już narobił dość.
Czyli ten rząd już mamy po prostu przeczekać?
Mam nadzieję, że odsunąć jak najszybciej.
Pani redaktor,
jeszcze a propos oszustwa, bo państwo podaliście tam wypowiedzi Kaczyńskiego, no to jednak było na przełomie paru lat, no ale zobaczcie, co się stało a propos tych pożyczek. No z jednego dnia szef NBP mówi, że to świat do nas przychodzi i chce pożyczać, a zaraz dzień albo dwa później dowiadujemy się, że to my chcemy się zadłużać u Chin. No przecież to jest ewidentne kłamstwo w ciągu kilku godzin. Im to przychodzi tak łatwo. To jest niesamowite. Znaczy my nie możemy przeczekać. Znaczy przeczekanie to jest zguba dla Polski. Tylko że problem w tym, że nie zostaje nic innego niż przeczekać, dlatego że jak się ma taką opozycję, jaką ma, totalnie do kitu, której właściwie chyba nie zależy na tym zupełnie, żeby coś zmienić i oni będą czekać, żeby wybory były jak najpóźniej, no to naprawdę no nie ma, no nie wiadomo kiedy, do kiedy będziemy czekać. I no, oni się nie potrafią w niczym porozumieć. Jeden robi manifestację, a drugi mówi, że będzie składał wniosek o wcześniejsze wybory. No na Boga. No nie... razem i czegoś wypracować. Przecież trzeba, jeżeli rzeczywiście uważają, że to jest takie zagrożenie, to trzeba się dogadać, zrobić, obalić ten rząd, ogłosić, że mamy jakiś taki rząd tymczasowy, odsunąć tych propagandzistów od telewizji polskiej, żeby Polacy mieli dostęp do w miarę normalnych wiadomości i dopiero wtedy przeprowadzić nowe wybory. Takie już wybory, po których powstanie rząd, który będzie pełną kadencję rządził. Także no, ale takich planów w ogóle nie ma. Oni się kłócą, kto ma przemawiać, kto do kogo zadzwoni, kto będzie zgłaszał jaki wniosek. Także no, ja myślę, że to przeczekanie to jest, no to jest takie będziemy niestety tkwić w tym. I to się naprawdę źle skończy dla Polski. Choć mówią, że Kaczyński szykuje się na wybory na wiosnę.
Niestety tragizmem tej sytuacji jest jeszcze, że większość tej opozycji też bardzo chętnie z Chinami rozmawia, czy to tam PSL, czy to SLD, czy o Konfederacji i Braunie to nawet nie mówię.
Czy Gowin, wygodnie. Także rzeczywiście tak jest, no, ale no, widzimy pewne głosy sprzeciwu niektórych z nich teraz, jak robi to PiS, więc no, trzeba będzie im to przypominać. Znaczy, wracamy do tego momentu. Ja w pewnym momencie myślałam, że no jednak udało nam się trochę tam odsunąć tych Chińczyków. Rzeczywiście, że te i też tych ekspertów było mniej wracających, opowiadających na bzdury o Chinach, no ale widać, że oni wszyscy teraz wracają. PFE znowu po mediach publicznych występuje, bo to, że Radio Wnet mu oddało falę, no to już dawno wiemy. Ja między innymi dlatego odeszłam z tego radia, ale no wraca do mediów publicznych, więc opinia publiczna jest przygotowywana właśnie do tego, do większego uzależnienia się od Chin. Czyli musimy wracać właśnie do tego, co robiliśmy, do prostowania tych kłamstw o Chinach, do pokazywania materiałów, które pokażą Chiny takim, jakie one są naprawdę, a nie zwykłe pyflowanie.
No właśnie, mieliśmy nadzieję na odsunięcie Chin, no jednak za bardzo ich się odsunąć chyba nie da, jak nie drzwiami, to oknem.
Dać się da, tylko trzeba chcieć, no jak się chciało i coś robiło, no to się właśnie trochę odsunęli, no ale Jarosław Kaczyński postanowił jednak zmienić rząd na bardziej prochiński, no i się przestało udawać, no też Amerykanie też postanowili sobie zmienić prezydenta, no, powiedzmy tam kontrowersyjnie, czy faktycznie postanowili, czy nie, ale tak się stało. No i teraz w Polsce no, Chiny będą się przebijać coraz mocniej, ale to się oczywiście da zatrzymać. No, nawet ten Biden musi prowadzić politykę antychińską. No, inaczej się tam w warunkach amerykańskich nie da. Są te sojusze z różnymi krajami przecież potężnymi. Jest Japonia, są Indie, są naprawdę potężne siły przeciwko Chinom i Polska nie jest skazana na Chiny, że tu musi akurat z Chinami.
Zwłaszcza, że widzimy, że ta współpraca no, nam nie wychodzi najlepiej, czego jabłka są najlepszym przykładem.
A dokładnie nie ma jabłek.
No właśnie nie ma jabłek, tak. Zero.
Do kwestii jabłek jeszcze możemy za chwilę przejść. Tutaj jest jeszcze jeden czynnik. No właśnie, no Chiny wchodzą do Polski coraz mocniej. No i widzimy to nawet powiedzmy sobie, no nawet prozaicznym obszarze, jak gry komputerowe. Pani redaktor, no po co Chińczykom polskie gry komputerowe i właściwie może nawet z drugiej strony pytanie, no skoro chcą prowadzić współpracę z Polakami nad grami komputerowymi, to dlaczego im na to nie pozwolić?
No bo to nie jest takie prozaiczne, to znaczy tu głównie mówimy o tym wejściu na polski rynek firmy Tencent. To jest ta firma, która ma komunikatory społecznościowe WeChat i może mniej znany w Polsce QQ, komunikatory, które także służą do inwigilacji Chińczyków, ale nie tylko, bo oni inwigilują na całym świecie i między innymi dlatego Trump tak bardzo mocno zwraca uwagę, jak bardzo niebezpieczne jest pozwalanie, aby te komunikatory były na telefonach komórkowych, bo one po prostu wtedy dokładnie wszystko monitorują. Wiemy, że na przykład te komunikatory wykorzystywano do inwigilacji, a potem do więzienia protestujących w Hongkongu. Wiemy, że ta firma Tencent, no mimo że jest firmą tak zwaną prywatną, ale to prywatność w Chinach wygląda tak, że ona rzeczywiście ma jakąś taką strukturę i jest zarejestrowana być może jako firma prywatna, ale wykonuje wszystkie polecenia partii komunistycznej. Takim jest Tencent. Jej założyciel nawet się chwali, że założył komórki partii komunistycznej w swojej firmie i zachęca swoich pracowników, żeby wstępowali. Był zresztą członkiem tamtejszego komunistycznego parlamentu, a jak przed jednym zjazdem partii, jak wypuścił grę o nazwie Oklaski dla Xi Jinpinga, klaskali dla Xi Jinpinga, cokolwiek tam, nie wiem, co się wydarzyło, no to było, można było sobie poklaskać, czyli tak wyrazić swoje poparcie dla Xi Jinpinga. Także No to są firmy totalnie uzależnione od komunistów i ich celem ich działania za granicą jest inwigilowanie społeczeństwa. Amerykanie jasno powiedzieli, że wchodzenie Tencent w rynek gier na całym świecie to służą dwóm celom. Jedna to jest tak zwane soft power, czyli ta miękka siła, czyli budowanie obrazu Chin, fałszywego obrazu Chin. To znaczy jak państwo sobie gdzieś tam na tych gierkach są takie czaty, prawda? I zaczniecie sobie rozmawiać o Tajwanie albo o Tiananmen, no to wiadomo, że już na takiej grze kontrolowanej przez firmę Tencent tego nie będzie. A być może w grze ukażą się, tak jak w telewizji polskiej, dla programie filmiku dla dzieci kiedyś były, prawda? O Chinach ukazał się tacy panowie w strojach Hun Weibinów z okresu rewolucji kulturalnej, prawda? I to było program dla dzieci o Chinach. No właśnie, no to mamy telewizję polską, która już to robi. No to Chińczycy to robią od dawna i oni w grach także mogą takie elementy podrzucać. To jest soft power, a drugi oczywiście gromadzenie informacji o uczestnikach. Mogą tam instalować różnego rodzaju narzędzia, które powodują, że będą mieli dostęp do wszystkich informacji danego gracza. Wiadomo, że w gry grają różne osoby, często osoby na wysokich stanowiskach, osoby, które odgrywają ważną rolę w gospodarce, w polityce, w biznesie, w nauce. Także no to jest ogromne zagrożenie i z tego powodu te firmy, ta firma taka jak Tencent, no taka transakcja, zakup na razie zdaje się 20%, tak? Ponad 20% w polskiej firmie, ale no celem ich jest na pewno zdobycie pełnej kontroli. Także no tego powinniśmy się wystrzegać. To jest wpuszczanie niebezpiecznego elementu firmy, która jest elementem takiego systemu wojskowo-cywilnej współpracy w Chinach. Znaczy te firmy wykorzystują swoje technologie, żeby dostarczać informacje partii komunistycznej i chińskiej armii i te informacje mogą być wykorzystane przeciwko nam.
Tak, bo gry komputerowe no to nie jest taka właśnie aż prozaiczna sprawa. Raz, że to są często dość nowoczesne technologie, które jeśli coś tam nowe rozwiązania są wypracowane, no to teraz Chińczycy sobie to przejmują. Druga rzecz, pewnie jeszcze bardziej niebezpieczna, to jest działanie na umysły ludzi. Właśnie czy przez propagandę, czy w ogóle przez całą jakąś konstrukcję tych gier. Przeróżne rzeczy tam można, naprawdę dzieci, czy młodzież, czy i dorośli często siedzą tam dość długo, są poddawani jakiemuś tam wpływowi. No i tutaj będzie to wpływ komunistów, także cenzura, także śledzenie, to często te gry sam mogą, nie tylko czat tekstowy, ale i kamerę włączamy, także jak tutaj mówimy, że niebezpieczne jest, że są kamery chińskie z opcją wysyłania danych nie wiadomo gdzie, u prezydenta czy w ministerstwach, no to tutaj będzie tak, może być tak samo w każdym domu. I tu armia chińska już będzie sobie u każdego gdzieś dziecka, tak, no, że wrócę do porównania do sąsiada, mordercy, oszusta i złodzieja. Jakby taki sąsiad podszedł do państwa dziecka, tak, kilkuletniego i mówił, masz tutaj, mam dla ciebie, zrobiłem fajną grę, no to co byście sobie pomyśleli i co byście zrobili? To tutaj niestety jest podobnie, tylko na większą skalę.
No gra może by fajna była. Lech 1980.
Na pewno fajna. Tutaj kiedyś się mówiło, żeby od obcych nie brać cukierków, bo nie wiadomo, co w nich jest. No teraz gier komputerowych.
Lech 1985 Wawa. Tutaj a propos jeszcze interesów właśnie z Chinami. A ja słyszę ciągle, polityka mnie nie interesuje. To jak zaczną bankrutować, może zaczną się interesować, ale to im już nie pomoże.
No tak, no można się nie interesować polityką, ale po pierwsze polityka tak naprawdę to jest wszystko, co się dzieje gdzieś między ludźmi. To jest jakaś forma polityki, na to wszystko polityka ma wpływ. Także no, można się nie interesować polityką, ale polityka na pewno będzie się interesować panem czy panią.
Tak, dokładnie, to jest to, że możemy mówić, że jesteśmy, nie interesuje nas, zajmujemy się zupełnie czymś innym, ale właściwie w każdym aspekcie naszego życia ta polityka i tak będzie odgrywać ważną rolę. I właściwie tak mówiąc, no oddajemy pola często ludziom, którzy są, pozwalamy na to, żeby nieudacznicy, no, ludzie, którzy nie kierują się interesem państwa, tylko swoim własnym, no rządzili, także, a potem narzekamy. Ja niestety uważam, że wydarzy się coś takiego w Polsce, że dopiero jak się to poważnie odbije po kieszeniach Polaków, no to wtedy zrozumieją, zaczną się interesować, tylko że to wtedy może być już, no, mogą być w wielkich tarapatach.
No właśnie, możemy się obudzić z przysłowiową ręką w nocniku. No, Polska miała
albo i
też,
bez ręki.
Albo i bez ręki. Polska miała też wielkie nadzieje, przynajmniej niektórzy w Polsce mieli wielkie nadzieje. Wróćmy właśnie do tego tematu wcześniej poruszonego, jeśli chodzi o chiński rynek i jabłka. Perspektywy były wielkie, obietnice były wielkie. Była wizyta prezydenta, przywódcy komunistycznych Chin, Xi Jinpinga w Polsce, a od dwóch lat jakby te obietnice poszły w zapomnienie.
Tak, pojedli sobie jabłka. Te jabłka to był taki, no taki produkt, który był wykorzystywany propagandowo, to znaczy, żeby pokazać Polakom, że to, no, Chiny to wielki rynek, zaraz wszyscy Rosjanie nie chcą polskich jabłek, a my je sprzedamy, wszystkie jabłka sprzedamy Chińczykom i będzie wielki sukces, za tym przyjdą inne. I przy każdej wizycie chińskiego aparatczyka, no, czy naszej wizycie tam w komunistycznych Chinach, to o tych jabłkach mówiliśmy. No. I rzeczywiście to jest jakiś rynek, tylko że no, rynek azjatycki jest jednak rynkiem bardzo trudnym. Tu konkurencja jest ogromna. Jak ogromna, to przekonujemy się tutaj na Tajwanie, gdzie już możemy sprzedawać polskie jabłka, a ich nie ma. No, są jabłka z Chile, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, a polskich jabłek nie ma. Ja nie mogę kupić w sklepie polskich jabłek. No, to jest rynek trudny, żeby wejść, ponieważ konkurencja jest naprawdę wielka. My nie jesteśmy jednak takim narodem jak Włosi na przykład, którzy, no, rzeczywiście potrafi poruszać się w tym świecie, tak mocno w tym świecie biznesu w Azji. I no, nie radzimy sobie, to jest prawda. Znaczy, to nawet w artykułach, które teraz mówią o tym, tej klęsce jabłkowej w Chinach, też jest podkreślane, że my, no, nie mamy jakiejś strategii. Tylko że tej strategii, no, nie mogą ludzie wypracować, ludzie, którzy nic wspólnego z biznesem nie mieli wspólnego, nie, z biznesem nie mieli wspólnego, którzy nigdy nie odnieśli jakiegoś sukcesu. Czy młodzi ludzie, którzy zatrudnia się często do pracy w takich przedstawicielstwach handlowych i oni tam mają, no, jakoś sprawić, żeby te jabłka były sprzedawane. No, to naprawdę się tak nie robi. To trzeba zatrudnić ekspertów, którzy odnieśli sukces w jakichś dziedzinach w biznesu, są dobrzy w marketingu, i zapłacić im dobre pieniądze, i wtedy to zobaczymy to. No, my czegoś takiego nie robimy. Też takich wielu ludzi z tak dużym doświadczeniem, zwłaszcza Azji, nie mamy, więc robienie sobie jakichś takich, no, jakichś nadziei wielkich, że my podbijemy rynek chiński, czy w ogóle Azji, no to jest trochę na wyrost według mnie marzenie. No, a poza tym też, no, oczekiwanie, że naszym głównym produktem eksportowym będą jabłka, no to też nas to, no, pokazuje, no, gdzie my jesteśmy, prawda? No, świat mówi o półprzewodnikach. Tajwan jest między innymi swoją pozycję na arenie międzynarodowej zawdzięcza temu, że jest potentatem w kwestii półprzewodników, a my mówimy o jabłkach, prawda? No, też pokazuje, co przez lata te rządy w Polsce zrobiły, że my się cały czas opieramy na jabłkach. A jak się patrzy na ten sukces jabłkowy, jak to by było śmieszne, gdyby nie było tak straszne, bo nie dotyczyło właśnie, no, Polski i tej próby uzależnienia nas od Chin, bo przypominam, że ta historia o jabłkach zaczęła się w momencie, kiedy tak naprawdę zaczęła się w momencie, kiedy Andrzej Duda podpisał wszechstronne partnerstwo strategiczne. I rzeczywiście ten eksport ruszył troszeczkę i w tych liczbach zaczęło to wyglądać lepiej, nawet dużo lepiej, bo jak się patrzy rok 2014, to sprzedaliśmy jabłek za trochę więcej niż 3000 złotych polskich, a już w 2017, czyli po tym spotkaniu Dudy z Xi Jinpingiem, już dwukrotnym podpisaniu tego partnerstwa, no, za ponad 2 miliony, ponad 2,5 miliony. Tylko że według mnie to był taki gest typowy z, Chińczykami. Oni potrzebowali takiej propagandy, żebyśmy się tutaj opowiedzieli po stronie chińskiej. Powiedzieli nam, że będzie win-win, więc dali nam 2-3 lata, gdzie trochę tych jabłek sprzedaliśmy. I potem od 2018 to spada, a wreszcie okazuje się, że rok 2020 i 2021 to jest zero jabłka, które sprzedaliśmy. I już pewnie tej pozycji nie odzyskamy, także... Także no to jest wielka klapa i tak się zakończy wiele naszych pomysłów na Chiny. Dobrze sobie z tego zdali sprawę Litwini, którzy wyszli z tego formuły chińskiej 17 plus 1, czyli rzekoma współpraca Europy Środkowo-Wschodniej i Grecji z Chinami, bo by jasno powiedzieli, wychodzimy, bo win-win to bajka. Jedynym krajem, który odnosi korzyści, to są Chiny i to są głównie korzyści polityczne. I oni wyszli i chcą zacieśniać współpracę z Tajwanem. Za to spotykają represje ze strony Chin. Oni mówili do Polski także wyjście, bo to nie ma sensu, a my tkwimy nadal. I mimo że mamy taki ewidentny przykład, to totalna klęska zero, po prostu zero jabłek. No, widać, jak Chińczycy nas ogrywają we wszystkim.
Mówi pani redaktor, no, że Chińczycy nas we wszystkim ogrywają, no, ale z drugiej strony... No widać, że my w takim razie no, dajemy się ogrywać. No i tak, moje pytanie jest, dlaczego?
To też mówi się o Zachodzie, bo często mówią, że my już jesteśmy przegrani, jeżeli chodzi o starcie z Chinami. Nie, my nie jesteśmy przegrani tak długo, jak mamy wolę walki. Oni nas wtedy nie mogą pokonać. Więc jeżeli my się dajemy wykorzystać, no to oczywiście, że jesteśmy przegrani. Znaczy według mnie dlatego, że... Dobra i silna jest chińska propaganda, wmawiająca Polakom, że rzeczywiście bez Chińczyków nie możemy sobie poradzić. Ona bardzo sprytnie działa, bo zawsze odzywa się w momentach kryzysowych i uaktywnia się także, kiedy widać, że Polska jest osłabiona, bo na przykład ma złe relacje z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy się też uaktywnia. No, z drugiej strony, no niestety, takie przekupstwo... No takie właśnie nastawienie ściśle materialne polskich polityków i w związku z tym powtarzanie tej chińskiej propagandy. Także głupota, bo powiem szczerze, uważam, że Marek Suski to nie jest orzeł i wydaje mi się, że po prostu on współpracuje, idzie na tą współpracę z Chińczykami zupełnie często nie analizując tego, co robi, nie zastanawiając się, gdzie jedzie. No pojechał ja myślę, że on dokładnie nawet nie wiedział, że pojechał na zjazd partii komunistycznych w Chinach. Dopiero dowiedział się, jak ja napisałam artykuł. Kiedyś też pojechał na jakąś imprezę zorganizowaną z Chińczykami i oni na banerze przedstawiali jako pracownika konserwatorium muzycznego, czy bo Marek Suski tam jakieś musical conservatory. I to tak widniało, ludzie się na to patrzyli i o właśnie, o. I on tam siedział, dalej gadał i pojechał następne spotkanie, już nie wiadomo, jak oni go tam przedstawiali. Więc oni go mają za takiego pożytecznego idiotę, który zawsze, jak trzeba zrobić propagandę Chińczykom, to zrobi. I on się, on się zajmuje TVN-em, któremu grozi chińskie przejęcie. Podobno, a w tym czasie Chińczycy przejmują kolejną firmę w Polsce, wchodzą w port w Chinach, budują hub pod Łodzią. No powiem szczerze, to by było śmieszne, gdyby nie dotyczyło Polski.
Mówi pani redaktor, że no tutaj rząd PiS ma nastawienie materialne, no ale jeśli nie takie, to jakie? Na co zwracać uwagę i
na bezpieczeństwo
czym się
przede
kierować?
Wszystkim. Bezpieczeństwo Polaków i korzyści materialne dla Polaków. Tak, to my się mamy bogacić. No, a jeżeli otworzymy sobie hub AliExpress i produkcja chińska będzie nas zalewać, no to my nie wygramy tej konkurencji z Chińczykami, bo my nie dajemy dotacji dla polskich firm, nie dotujemy transportu z Polski do Chin. Jak się patrzy na koszt transportu, to on jest bardzo wysoki, a Chińczycy mają to dotowane. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy wygrali. To nie jest konkurencja. Niektórzy ludzie mówią, no tak, AliExpress jest na rynku polskim, jest Allegro, jest teraz Amazon, to wszystko jest takie same. Nie, to nie jest takie same. Na Allegro i Amazonie możecie państwo sprzedawać polskie produkty. AliExpress jest po to, żeby sprzedawać dotowaną chińską produkcję. To nie jest konkurencja. To jest okradanie państwa polskiego, to jest pasożytnictwo.
Z tymi jabłkami to w ogóle jakiś absurd, bo Chiny... praktycznie w ostatnich latach były największym eksporterem jabłek na świecie, no i myśmy chcieli im jeszcze sprzedać jeszcze więcej, nie wiem, żeby oni sprzedawali dalej, nie wiem dlaczego akurat na te jabłka się tak uwzięli. Sprzedajemy do wielu krajów, jesteśmy faktycznie dużym producentem, no i tak sobie możemy dalej sprzedawać, zdobywać jakieś ewentualnie nowe rynki, no ale to nie będą Chiny. No i też opieranie całych tych interesów z komunistycznymi Chinami na jednych jabłkach, które są jakimś tam ułamkiem procenta naszego eksportu, mimo że jest ich tak bardzo dużo, no to jakiś totalny absurd. No to, że propagandyści to robią, no to tam jeszcze rozumiem, ale to, że ludzie się na to nabierają, to mniej rozumiem.
A czy to jest jeszcze jedna historia, to a propos jabłek, bo ona nam pokazuje, jaki jest stosunek Chińczyków do swoich własnych wyrobów. Dlaczego oni chcą kupować jabłka z innych państw, zwłaszcza na przykład z Japonii? Dlatego, że oni się boją swoich własnych wyrobów. Oni się boją, co tam jest, na jakiej ziemi one są wytwarzane. No bo jednym z kosztów tego sukcesu gospodarczego Chin jest ogromne zniszczenie wód i wody. I dziś, jeżeli ktoś stawia Chiny jako przykład rozwoju, sugeruje, że Polacy powinni taką cenę zapłacić. Chiny zapłaciły taką cenę, że tam powstały wioski raka. Znaczy, czy my byśmy chcieli się rozwijać za taką cenę? Czy chcielibyśmy jeść produkty z takich miejsc? No nie, Chińczycy o tym wiedzą. Oni wolą kupować produkty, które pochodzą z zagranicy. A często jak wyjeżdżali do Hongkongu, czy jak jeździli do Europy, to przywozili mleko w proszku, bo bali się kupować lokalne, bo były przypadki śmierci dzieci, kiedy piły to mleko rodzimej produkcji. Także to też nam bardzo dużo mówi o tym, jak to państwo wygląda i funkcjonuje. Ale idźmy dalej tą drogą, dalej tak współpracujmy, dalej rozwijajmy ten handel z Chinami. Zobaczycie, że ta chińska produkcja jedzenia także do nas trafi. Już największy producent koncentratu w Polsce, czyli coś, co rzeczywiście moglibyśmy sprzedawać na cały świat, została sprzedana Chińczykom. Kolejna klęska.
Jeszcze a propos naszego głównego tematu i no właśnie zadłużania się w Chinach, nasz rysownik Andrzej Patalon wykonał właśnie rysunek na ten temat. Andrzeju, jakbyś mógł skomentować, skąd pomysł akurat na taki rysunek, co się na nim znajduje?
No to taki jest opis tego, co się dzieje. No, zamieniamy jedne pożyczki na drugie. Z państwa, które morduje swoich obywateli, zamyka ich w obozach koncentracyjnych, idziemy w stronę wschodu i PiS ciągnie nas tam wszystkich, tylko po to, aby utrzymać się przy stołkach. Obligacje polskie tanieją, inflacja rośnie, to zadłużenie będzie także rosło. No i to wygląda nieciekawie. Przyszłość Polski...
Miska ryżu.
Tak.
Fajny bonus. Ten rysunek oczywiście będziecie mogli już niedługo zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, także już teraz zachęcam do tego, żebyście go lajkowali, podawali dalej.
Na rysunku oczywiście Tadeusz Kościński, minister finansów. To może nie wszyscy kojarzą, bo tak rzadko się pokazuje. Nie wiem dlaczego.
Rzadko się pokazuje, ale jak już coś zrobi, to także jest o nim głośno. No i właśnie, tutaj mamy słowa Andrzeja Patalona, naszego rysownika, no, że zadłużamy się właśnie w kraju, który, no właśnie, tak jak ty wcześniej, Cezary, mówiłeś, no, swoimi działaniami, no, pochwalić się za bardzo od strony moralnej nie może, no ale są w Polsce osoby, które Chiny zachwalają i gdyby słuchać tylko ich wypowiedzi, no to można by było pomyśleć, że jest to, że te Chiny to jakiś raj na ziemi. Pani redaktor, jakby mogła pani powiedzieć, bo rozmawiamy o wywiadzie pana Leszka Ślazyka w w Realu 24. Pani redaktor. Całkiem ciekawe rzeczy można było tam usłyszeć.
Tak, no jest, przygotowując się do tego programu, musiałam przesłuchać tego. No to jest rzeczywiście no, straszne, coś strasznego, co tam pada. No, ale myślę, że istotne jest, że dwie rzeczy tutaj, zanim przejdziemy do jakichś konkretów. To znaczy, że takie materiały ukazują się właśnie w szczególnym momencie. W momencie, kiedy, no właśnie, Polska słabnie, widać, że jesteśmy z wszystkimi skłóceni. Nasza gospodarka też, no, widać, nie idzie w najlepszym kierunku. Więc Chińczycy rozpoczynają na pewno działania propagandowe, żeby nas przekonać do tego, że no rzeczywiście to oni są jakąś alternatywą. Zaczynają też więcej wchodzić na nasz rynek. Nasze władze także na to odpowiadają i na przykład myślą, że może prowadzą działania, które spowodują, że będziemy się w tym kraju jeszcze więcej zadłużać. No to trzeba jakoś to Polakom sprzedać, żeby możliwe było jeszcze większe przejęcie portów, gdy nie jeszcze większe zadłużenie się w Chinach. No trzeba jakoś te Chiny ładnie sprzedać, no bo tam jakaś telewizja Pod Prąd będzie opowiadać, że tam są jakieś obozy koncentracyjne, no to więc trzeba to wszystko jakoś zagłuszyć i trzeba no, opisać, przedstawić taki obrazek takich fajnych Chin, że Polacy po tego to by sobie wiedzieli, no rzeczywiście to jest dla nas partner, to jest państwo, z którym powinniśmy współpracować. Moment, kiedy takie materiały powstają, jest no, bardzo, bardzo symptomatyczny. No i to jak dziennikarze, bo to, że ktoś ma za zadanie propagandowe, no wykonuje je, no dobra. Ale tu mamy dziennikarzy, którzy na to pozwalają. Ewidentne kłamstwa padają i to dziennikarz po prostu nad tym przechodzi do porządku dziennego, a wręcz mówi, jaka to świetna książka też tego pana powstała i rzeczywiście no, zmieniła jego obraz. No w ogóle się nie zastanowił, że nie trzeba mieć szczególnej wiedzy na temat Chin i szczególnie śledzić to, co się dzieje w Chinach i mówić po chińsku, żeby zrozumieć, że tam padły kłamstwa. Jeszcze trzecia rzecz, którą powiem, którą być może no, niektórzy się obrażą, ale muszę to powiedzieć. Znaczy ja uważam, i to na przykład pan Targalski, niestety już świętej pamięci, też na to zwracał uwagę. Można powiedzieć, zmuszał swoich studentów do tego, żeby się uczyli języków obcych, bo zakładał, że jeżeli rzeczywiście chce się poznać jakiś kraj, jakiś region, to trzeba w tym języku mówić. I ja też jestem tego wielkim zwolennikiem. I uważam, że nie można poznać Chin, nie można opowiadać o Chinach i w jakim stopniu zrozumieć, czy zawsze to dla nas będzie trudne, co się tam dzieje, nie mówiąc w języku chińskim, a bardzo często w Polsce jako eksperci o Chinach przedstawiani są ludzie, którzy w tym języku nie piszą, nie mówią, a przynajmniej nie czytają. I to to jest pierwsza rzecz, jaką ja zwracam uwagę, kiedy słyszę ekspert chiński. Oczywiście można być ekspertem chińskim, który mówi świetnie po chińsku i opowiadać głupoty. Jest taki profesor, który w Polsce to robi, ale jednak uważam, że element języka to jest tutaj bardzo ważny. O Polsce, o Chinach wypowiadają się tak zwani biznesmeni. Na liście 100 najbogatszych Polaków nie znajdziecie państwo tych nazwisk, czyli w kwestiach biznesmeni, którzy prowadzą biznes z Chinami albo w Chinach. A więc nie dorobili się majątku, sprzedali kontener kapci czy w Polsce chińskich i uważają, że już są ekspertami od tego wszystkiego, co się dzieje w Chinach. Wiem, że to jest trochę złośliwe, ale niestety tak jest. I na to także trzeba zwracać uwagę. Nie jest się ekspertem od wszystkiego tylko dlatego, że parę razy się do Chin pojechało. Także to są takie no, może złośliwe, ale niestety bardzo z realiami mające wspólnego i na to coś, co trzeba zwracać uwagę. W tym programie no, padło wiele rzeczy, które są nieprawdziwe. No, począwszy od tego taka narracja, że no, to, co Zachód pisze o Chinach, to jest zupełnie nie przystaje do realiów. Znaczy, powiem państwu, co Chiny nam mówią o Chinach, co chińskie media propagandowe i chińscy politycy nam mówią o Chinach. Naprawdę nie przystaje do realiów w Chinach, a w tym programie właśnie powtórzono to, co mówią te media. Nigdy nie usłyszycie w takich wypowiedziach o obozach koncentracyjnych, nie usłyszycie o ludziach, którzy za swoje poglądy, za wiarę siedzą w więzieniu. Nie usłyszycie o ludziach, którzy kiedyś prowadzili bardzo dobry biznes, a tylko raz skrytykowali prezydenta Xi Jinpinga i trafili na wiele lat do więzienia. Ci ludzie za to będą wam opowiadać, że tak, to może jest jakiś tam reżim rygorystyczny reżim, ale on doprowadził do rozkwitu gospodarczego. Bo radzą sobie lepiej niż Indie. Znaczy, Indie są zupełnie jednak innym państwem. No, Indie radzą sobie w tej chwili dużo lepiej niż Chiny. Wzrost gospodarczy jest dużo, dużo większy niż Chiny i mają dużo większe perspektywy. Chiny raczej, rozwój tutaj już jest zatrzymany. Indie będą się rozwijać. Dodatkowo są w tym bloku państw, które no właśnie budują koalicję antychińską. Są państwem demokratycznym, więc coraz więcej osób zaczyna to doceniać, bo wiedzą, że to inwestycje tam będą dużo bezpieczniejsze. Dlatego między innymi Tajwańczycy z Indii uciekają, z Chin uciekają, a wybierają się do Chin. A historia pokazała nam, że każde państwo, które być może było dyktaturą, jeżeli nadal chce się rozwijać i chce zapewnić swoim obywatelom cały czas rozwój i dobrobyt, to z tej dyktatury musi zrezygnować. Tak zrobiła Korea, tak się stało w Japonii, tak się stało też na Tajwanie. Utrzymywanie cały czas dyktatury i liczenie, że to będzie, że to pomoże, że obywatele będą pełni szczęścia i bogaci, i nie jest po prostu kłamstwem. I no nie, wiele, wiele kłamstw. No mówienie o tym, że nie jeździmy, przecież Chiny to taki normalny kraj, jeździmy tam, to nie jest Korea Północna. Znaczy ja na przykład nie jeżdżę do Chin od kilku lat, bo się boję. O jeżdżeniu do Chin, myślę, mogliby powiedzieć nam ci dwaj Kanadyjczycy, którzy właśnie zostali zwolnieni z chińskiego więzienia tylko dlatego, że Kanada zwolniła córkę szefa Huawei. Oni sobie mieszkali w Chinach i w pewnym momencie w oparciu o fałszywe oskarżenia zostali aresztowani i ich życiu było w wielkim niebezpieczeństwie. Na pewno to odbiło się i na zdrowiu ich psychicznym i fizycznym, zostali aresztowani tylko dlatego, że zachodni świat chciał postawić zarzuty córce szefa Huawei, która brała udział w nielegalnych działaniach, sprzedawaniu między innymi technologii Iranowi. Kiedy były sankcje. Także no, o tym, jak jest bezpiecznie, mogą się przekonać amerykańscy pastorzy pochodzenia chińskiego, którzy pojechali do Chin i byli zatrzymywani, więzieni latami. Także no, to są jakieś bajki, opowiadania o tym, że bezpiecznie się jeździ do Chin. Co więcej, no, myślę, że o tym, jak bezpiecznie, mógłby nam powiedzieć, ale nie powie, bo się zabił w polskim więzieniu chiński obywatel, któremu groziła ekstradycja do Chin. No on do tych bezpiecznych Chin nie chciał wrócić. Wolał się w polskim więzieniu zabić. I to nie są rzeczy, które ja państwu opowiadał, jakieś, które można wyczytać tylko w tych strasznych chińskich znaczkach, tylko to są rzeczy ogólnie dostępne. Więc jak ktoś nam mówi, że do Chin się bezpiecznie jeździ i tam jest bezpiecznie, no to naprawdę na to no, nie wyciągnięcie żadnego kontrargumentu jest według mnie no, czymś niepojętym, totalnie niepojętym. Albo argument o tym, że w Chinach odbywa się publiczna debata, że oni coś ustalają, władze chińskie i poddają to publicznej debacie. Znaczy, jak wygląda publiczna debata w Chinach, to przekonał się w zeszłym roku jeden z chińskich potentatów na rynku nieruchomości. Napisał na jednym z portali społecznościowych krytykę Xi Jinpinga i najpierw zniknął, a potem okazało się, że on już ma wyrok, 18 lat więzienia. Czyli wyjdzie w 2038. To jest ta publiczna debata. On chciał podyskutować nad polityką Xi Jinpinga. No, 18 lat. No, to jest taka debata. O jak wygląda debata publiczna w Chinach, to pokazują nam chińscy lekarze, którzy ostrzegali swoich własnych obywateli, że rozwija się wirus, który jest niebezpieczny i szkodzi zdrowiu, może szkodzić nawet śmiercią. No, trafili do więzienia. Czy blogerzy, którzy o tym pisali albo pokazywali filmiki z tego, co się dzieje na chińskich ulicach w czasie pandemii. Niektórzy z nich do tej pory nie wiemy, gdzie są. To jest chińska debata publiczna. A my dowiadujemy się, że w Chinach odbywa się normalna debata publiczna, że wszystko jest dyskutowane. Znaczy, no, całą serię kłamstw tam padły. Dziennikarz, który totalnie na to nie reaguje. To jest dla mnie, no mówię, no propaganda niektórzy muszą uprawiać, ale że nie ma żadnej reakcji na to, jest coś niepojętego. I jak mówię, no to wszystko te kłamstwa, które często człowiek, który nie interesuje się na co dzień Chinami, no być może no, biznesmen, który 20 lat robi interesy w Chinach, no to on rzeczywiście coś wie na ten temat, to zacznie w to wierzyć. No myślę, że rzeczywiście być może jest jakiś spisek amerykański, żydowski, żeby te Chiny pokazywać jako państwo o obozach koncentracyjnych, w którym ludzie trafiają do więzienia za wiarę i poglądy, a on rzeczywiście jest takim no, miodem płynącym te Chiny. Władza się pyta swoich obywateli, czy taka polityka jest dobra, czy nie. No, kiedy coś takiego się dzieje, no to właśnie my dziennikarze, którzy coś na ten temat przeczytaliśmy, bo nawet ci, którzy, jak mówię, specjalnie nie interesują się Chinami, mogą to sprostować, bo o lekarzach więzionych w Chinach, o tych blogerach więzionych w czasie pandemii, wszyscy słyszeli, o dwóch Kanadyjczykach więzionych w Chinach, dopiero teraz wypuszczonych, wszyscy słyszeliśmy. Także to jest straszne, pokazuje też poziom polskiego dziennikarstwa. W Polsce można powiedzieć każde kłamstwo o Chinach, a za prawdę o Chinach jest się określanym jako, no, jest się osobą niebezpieczną, jest się eliminowanym z dyskusji.
Pozwolę sobie przytoczyć jedną wypowiedź z tego, z tej rozmowy. Padło pytanie od prowadzącego, czy i czym Chiny wkurzyły Stany Zjednoczone. No i pada odpowiedź, pierwsze zdanie to tym, że Chiny pokazały Stanom Zjednoczonym, że są skuteczne. I dalej cytat, i fundamentalnie uderzają w tą konstrukcję ideologiczną Stanów Zjednoczonych, które mówią, że demokracja jest lekiem na całe zło i demokracja jest w tej wersji amerykańskiej wartością uniwersalną, przystającą do wszystkich nacji świata, wszystkich kultur świata. Chińczycy pokazują czarno na białym, że to nie jest prawda, że absolutnie wolność w rozumieniu amerykańskim nie jest warunkiem koniecznym, żeby państwo robiło się zamożne i żeby społeczeństwo robiło się zamożne. Pani redaktor, no...
No, panu widać, nie pasuje wolność, no i tak sobie dopasowuje argumenty do tego. On jeszcze prowadzi taką stronkę propagandową, gdzie też wychwala Chiny i jakiś tam jeszcze kilku innych ludzi, kilka innych nazwisk pod każdym względem. W sposób w ogóle całkowicie bajkowy przedstawia Chiny w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości absolutnie, tylko jakieś takie hasełka, że to aż trudno czytać, jeśli się cokolwiek trochę wie o tym, jak działają komunistyczne Chiny i wewnątrz i na zewnątrz. No, ktoś to widać tam jeszcze czyta, choć no, chyba nie jest jakiś bardzo popularny, no ale takie właśnie telewizje go teraz promują. I tu pani redaktor mówiła, że no może ktoś musi tu uprawiać propagandę, ale dziennikarz nie reaguje. No widać, ten dziennikarz też musi może, no.
Tak, no też mi się wydaje, że to jest no jednak telewizja, którą takie specyficzne środowisko, między innymi Browna, prawda? Browna, który chciał budować Fort Xi, no więc oni jakąś muszą podeprzeć tutaj, szukają argumentów, żeby pokazać, że ta prawda, która no gdzieś jednak się przebija o Chinach, której prawdzie przekazywaniu także środowisko Odpowiedź Prąd odegrało bardzo ważną rolę, no to, żeby to jakoś zagłuszyć, więc szukają takich ekspertów. Pamiętam, kilka lat temu to zaprosili takiego pół Chińczyka, znaczy zdaje się z rodziny mieszanej, Polaka czy Polki i Chińczyka czy Chinki. I też opowiadał takie rzeczy, zresztą był na pokazie filmów organizowanych przez Idź Pod Prąd, potem je tam w internecie trochę zaczepiał, ale w końcu stwierdziłam, że nie ma sensu, tak można go usunąć, bo wiadomo, że robi swoją rolę. No oni właśnie szukają takich ludzi, którzy za wszelką cenę mówią Polakom, że Chiny są jakąś alternatywą dla Polski i są jakimś wzorem dla Polski, no totalnie przekłamując. To są po prostu kłamstwa, manipulacje. To są no, delikatne słowa, kiedy o tym mówię. No, czy nawet mówienie o tym, że no, Chińczycy wypracowali jakiś taki wzór, który jest można przeciwstawić temu, co wypracowały państwa zachodnie. No to dlaczego na Boga te miliony Chińczyków przenoszą się do Stanów Zjednoczonych? Nawet ci bogaci, którzy na co dzień współpracują z partią komunistyczną, nawet oficjele partii komunistycznej, wszyscy kupują rezydencje w Stanach Zjednoczonych i swoje dzieci chcą edukować w tych okropnych, demokratycznych, wolnościowych Stanach Zjednoczonych. Najlepiej chcieli, żeby one tam zostały i już nie wracały do Chin, bo tam będą miały lepszą przyszłość, bo tam będą bezpieczniejsze, bo tam jest środowisko lepsze, bo tam jest edukacja lepsza i wszelkie nawet w Chinach oficjalne publikowane sondaże na temat, czy chciałbyś wyemigrować, no pokazują, że większość Chińczyków chce wyemigrować do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady. Jeżeli tylko zdobywają pieniądze i mają na tyle, żeby przynajmniej żona z dzieckiem czy dziećmi wyjechała, to od razu to robią. Znaczy, dlaczego to robią? Dlatego, że uważają, że chiński system i wartości, jakie oferuje, wartości w cudzysłowie, to państwo jest lepsze. No chyba dokładnie odwrotnie.
Ale mamy proste porównanie. Są ludzie praktycznie ci sami, czy żyli przez długi czas w tych Chinach komunistycznych i obok w Hongkongu, i obok w Tajwanie. I widać, która droga dalej i zaprowadziła, czy ta właśnie tych, którzy wybrali wolność, czy tych, którzy no, są pod tym jarzmem niewoli cały czas. No to wyraźnie widać. No teraz niestety Hongkong się dostaje coraz bardziej też pod to samo jarzmo.
No i widzimy, że im bardziej Hongkong dostaje się pod to jarzmo, tym bardziej większa liczba Hongkongczyków emigruje, ucieka na Tajwan, do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy mogą, tam opuszczają Hongkong. No dlaczego? Dlatego, że tak wspaniały jest chiński reżim? Znaczy, no to są takie proste już przykłady, naprawdę no takie łopatologicznie to pokazujące, że ktoś opowiada nam kłamstwa i ktoś pozwala, tak jak telewizja w realu, bo to jest pierwszy raz, na powtarzanie tych kłamstw. Znaczy, jak mówię, mamy w rządzie grupę, która jest mocno prochińska, która jest za tym, żeby wprowadzać, prowadzić politykę, która będzie służyć Xi Jinpingowi, bo to tak naprawdę nie służy Polakom, tylko Xi Jinpingowi. I mamy media, które zadaniem jest promowanie narracji, która to będzie tym politykom, którzy są na usługach Xi Jinpinga, no, będzie im ułatwiać tę rolę. I one zawsze odzywają się właśnie w takich momentach krytycznych dla Polski. Kiedy jest jakaś ważna ustawa dotycząca Chin, kiedy jest jakaś inwestycja chińska, która jest zagrożona, to zaraz w tym momencie cała kupa takich propagandystów i jakieś media, które ich promują, zaczynają być dużo bardziej widoczne. Do tego w tej chwili dołączyły media państwowe. No między innymi zapraszając właśnie teraz Pyfela, już nie mówię o tym Radiu Wnet, które cały czas go promowało, ale właśnie teraz znowu media państwowe się nim zajęły, zwłaszcza Radio Polskie. Także, no, także to jest no, taki mechanizm dobrze działający. To wszystko ma cel, to się nie dzieje bez celu. Z jednej strony jest właśnie pokazywanie Stanów Zjednoczonych jako państwa upadającego, Wielka Brytania, która podobno prześladuje ludzi, którzy za chwilę mają jakąś promocję własnej książki. No wszystko to jest takie obrzydzanie nam totalnie Zachodu i przedstawianie, że tam już nie ma z kim współpracować, z kim rozmawiać i to w ogóle nie współpraca z tym regionem dla nas nie jest żadnym rozwiązaniem, a z drugiej strony mamy bardzo mocną prochińską propagandę.
No i jaka tutaj w takim razie jest lekcja dla mediów, nawet dla zwykłych obywateli?
Znaczy dla zwykłych obywateli według mnie przede wszystkim, no trzeba sprawdzać te informacje, jeżeli dziennikarz nie chce albo nie może sprawdzać, no to my to sprawdzajmy i wytykajmy te ewidentne kłamstwa. No po co też my w programach o tym mówimy? Po to Idź Pod Prąd też wiele lat prowadziło i programy, i dyskusje, i pokazy filmów o Chinach i myślę, że naprawdę zrobiliście wspaniałą robotę właśnie odchińszczaniu tej propagandę, czy likwidowaniu tej propagandy i dostarczaniu argumentów. I do tego chyba trzeba wrócić, bo widać, że oni się no, znowu bardzo są aktywni w tej chwili, znowu wracają bardzo mocno do głosu. No do mediów według mnie ludzie, którzy powtarzają propagandę i nie reagują na no, prostackie wręcz kłamstwa, no nie mogą być dziennikarzami. Znaczy, to nie jest zawód dla takich ludzi. To jest, można być propagandzistą, rozumiem, ale nie dziennikarzem. Znaczy, i w ogóle to jest pytanie, no co się stanie z mediami, co zrobić z mediami, bo one w tej chwili w Polsce no, są straszne i no, zawód dziennikarza to jest no, chyba tak spadł zupełnie poniżej jakiekolwiek standardów, więc no, przed nami jest też odbudowanie jakoś tej wiarygodności mediów i tego zawodu. Więc to nawet nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii chińskiej, ale no, kiedy on słabnie, to wiadomo, że taką pod przykrywką dziennikarstwa na serwowanie propagandy jest bardzo łatwe. Ale wydaje mi się, że po jakichś zmianach i reformie no pewne osoby z tego zawodu powinny zniknąć. No bo nie można być propagandistą i potem mawiać, że jest się dziennikarzem.
Cezary Kłosowicz, ostatnie zdanie. Jako lekcję z tego wyciągamy?
Dla mediów lekcja jest prosta i zawsze taka sama. Mówić prawdę. A dla widzów nie słuchać kłamstw.
Tak, dlatego nie polecamy takich programów, nie polecamy też tej książki. Znaczy ja przynajmniej nie polecam.
Krótko i na temat. Dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że możemy postawić kropkę w tym momencie. Oczywiście zapraszamy jeszcze dzisiaj na godzinę 18 na program Którędy do nieba. Dzisiaj ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia.
A także nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
A dzisiaj jeszcze po programie zobaczycie animację z aktualnym stanem gitar. Przypominam, że nasza telewizja utrzymuje się tylko dzięki waszemu wsparciu, dlatego zachęcam do tego, żebyście je rozważyli.
Także... I dlatego u nas można słyszeć prawdę, a nie propagandę.
Tak, umówiliśmy się z naszymi widzami na mówienie prawdy. To właśnie robimy i wy możecie zareagować na to, właśnie wspierając nas także w ten sposób, także po programie Animacja z aktualnym stanem gitar, a także Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Do zobaczenia.
Tragedie będą zdarzały się w życiu każdego z nas, mniejsze lub większe. Pytanie, jak je przejść? Nie chcę wam mówić o swoich jakichś doświadczeniach w tej sprawie, ale chcę wam pokazać jednego z bohaterów biblijnych, człowieka wiary, czyli zaufania do Boga, jak on przeszedł jedną z największych swoich tragedii, bo szczegółowo opisane. Choroba dziecka, ciężka choroba wielodniowa, a potem śmierć tego dziecka. Opisane to jest w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział, mniej więcej od 15 do 25 wersetu. Przeczytajcie sobie, myślę, że będzie to dla was pocieszenie. Ja opowiem w skrócie. Kiedy dziecko chorowało, Dawid robił co mógł. Z jednej strony tam lekarze, opieka, jak to na dworze, ale z drugiej strony modlił się. Leżał, można powiedzieć, przed Bogiem, modlił się, płakał, pościł, błagał Boga o ratunek. Jego słudzy myśleli, że postrada zmysły. Niestety dziecko zmarło. Siódmego dnia zmarło. Bali się mu powiedzieć. Myśleli, że się zabije z rozpaczy. On się domyślił i pyta, czy dziecko zmarło? Tak, zmarło. Otrzepał się, oddał chwałę Bogu, zjadł. A oni, wow! Jak to jest? Nie rozumieją. Dlaczego wtedy, kiedy dziecko było chore, ale jeszcze żyło, no to cierpiałeś, pościłeś, a teraz, kiedy umarło, no to idziesz i jak gdyby nigdy nic. On mówi, kiedy była szansa, walczyłem. Kiedy Bóg postanowił, coś się zamknęło, to ja idę i robię dalej swoje. Idę i dalej mu służę, pomimo, że przecież cierpiał. A ciekawe jest, co jeszcze się stało w 24 wersecie. Poszedł pocieszyć swoją żonę. Obcował z nią też płciowo. I dostał od Boga syna, który okazał się najmądrzejszym królem Izraela i najmądrzejszym autorem Biblii Starego Testamentu, Salomona. Dla nas jest jasne, kiedy możesz coś zrobić, zrób. Kiedy nie możesz, wstań, otrzep się i dalej idź przez życie, ufając Bogu.